finansowe sensacje tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach, które interesują bez wątpienia i bez wyjątku wszystkich, każdego z osobna i wszystkich razem, czyli o cenach energii. O tym, co zrobić, żeby płacić mniej i o tym, czy w ogóle mamy szansę na tańszą energię. Moim gościem jest dzisiaj pan Włodzimierz Cupryszak, ekspert do spraw regulacji w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej, czyli w organizacji, która skupia właścicieli właściwie dużej części polskich elektrowni i elektrociepłowni. Dzień dobry, panie Włodzimierzu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Włodzimierzu, w ostatnich tygodniach mamy do czynienia ze spadkiem cen energii. One oczywiście pozostają tam 2 czy 3 razy wyższe niż w tych dobrych czasach przedwojennych, przedcovidowych i przedinflacyjnych, ale jednak są też kilka razy niższe niż to, co mieliśmy kilka miesięcy temu. I tak się zastanawiam, czy to oznacza, że po najgorszym mamy już za sobą i że możemy już trochę odetchnąć z ulgą i powiedzieć, uff, ta energia może będzie trochę droższa niż tam kiedyś, ale nie jakoś bardzo dużo droższa. To jest ten moment, żeby się ucieszyć, czy jeszcze nie?
Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ta sytuacja, którą mamy teraz, czyli kryzys energetyczny, ona też jakiś czas się rozwija, bo działania Rosji, które wpływały na rynek energii europejski, już się zaczęły zdecydowanie przed wojną. Już w poprzednim roku Rosja oddziaływała na ceny na rynkach energii, a po wybuchu wojny, po inwazji na Ukrainę, te działania tylko się nasiliły. Rosja stopniowo zaczynała odcinać dostawy do poszczególnych państw i wywierać naciski na swoich odbiorców. To, co dostrzegamy teraz, to można powiedzieć z jednej strony, że to jest cisza przed burzą, ale z drugiej strony można też przyjąć, że to są skutki działań podejmowanych zarówno na szczeblu krajowym poszczególnych państw członkowskich, ale także działań unijnych, bo pamiętajmy, że zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne państwa członkowskie proponują określone rozwiązania, aby regulować te ceny energii, żeby kryzys energetyczny po prostu nie oddziaływał negatywnie na konsumentów, ale także na gospodarki tych państw. Teraz te spadki energii można powiedzieć, że są związane też po części właśnie z tymi działaniami, które już obowiązują, bo zauważmy, że już w czerwcu Unia Europejska wprowadzała działania, które miały na celu wprowadzenie oszczędności w zakresie zużycia gazu, ale także działania, które miały na celu przygotowanie do zimy, czyli państwa członkowskie zarówno oszczędzały gaz, ale także zwiększały zasoby gazu w magazynach, żeby przygotować się do zimy. Dalszymi działaniami były działania w zakresie regulacji cen energii, żeby te ceny ustabilizować, bo jak pan słusznie zauważył, te ceny były na rekordowych poziomach.
One były trochę spekulacyjnie też pompowane, tak? Ta spekulacja teraz się trochę uspokoiła na szczęście.
Tak, właśnie ta sytuacja była spowodowana tym, że nie wiemy, co się będzie działo, prawda? Jesteśmy w samym środku kryzysu, wojna zbliża się do punktu kulminacyjnego, chociaż bardzo ciężko powiedzieć, jak się dalej rozwinie sytuacja. Dlatego musimy jeszcze poczekać i zobaczyć, jak się sytuacja będzie rozwijała. Należy się tylko cieszyć z tego powodu, że te ceny jednak zmalały. Jednakże zobaczymy, jak będzie wyglądała ta zima, czy będzie ciepła, łagodna, czy też w pewnym momencie będzie bardziej surowa, typowa taka dla Europy. I zobaczymy właśnie, czy na początku wiosny zasoby gazu, które pozostały po tej zimie, pozwolą na w miarę szybkie uzupełnienie tych zasobów przed kolejną zimą i czy państwa członkowskie pozyskają też surowiec do uzupełnienia tych zapasów właśnie przed też kolejną zimą, bo też może być tak, że teraz ceny chwilowo zmalały, ale po zimie, pod koniec zimy, te ceny mogą znowu wzrosnąć, jeżeli się okaże, że będzie potrzeba więcej surowca albo tego surowca będzie mało i będzie ciężko go pozyskać.
Panie Włodzimierzu, pan ciągle mówi o cenach gazu, tak? A my mamy tak naprawdę większość naszego ciepła i naszej energii powstaje z węgla. Z czego to wynika, że tak duże znaczenie ma cena gazu, no podczas gdy my głównie ogrzewamy się i i zasilamy nasze urządzenia energią z węgla?
To jest bardzo dobre pytanie, prawda? Bo polska energetyka, jak to się mówi, węglem stoi. Mamy prawie 70% udziału węgla w naszym miksie energetycznym. I tak naprawdę czemu właśnie ten kryzys nas również dotyka? A to wynika też z tego, że po prostu w Unii mamy wspólny rynek energii, więc...
Wystarczy, że im brakuje gazu i jakby ceny wszędzie są wysokie, tak? Ceny wszystkich źródeł energii.
Mówiąc w skrócie, tak, bo też to połączenie europejskiego rynku energii polega też na tym, że poszczególne państwa mogą kupować od siebie energię. Czyli jeżeli Niemcom brakuje energii, albo ta energia jest droższa w Niemczech, to mogą tę energię kupić na przykład w Polsce, jeżeli w danym momencie wytwarzanie energii w Polsce jest po niższej cenie.
I to podbija cenę w Polsce.
To właśnie też może powodować właśnie wzrosty cen w Polsce. Jednakże ten wpływ też jest poniekąd ograniczony możliwościami transgranicznego przesyłu tej energii, bo jak wiemy, są połączenia międzygraniczne sieci przesyłowych i one też mają określoną przepustowość. I to też zależnie od tej przepustowości określoną ilość energii możemy przesyłać do naszych sąsiadów. Więc tutaj mamy takie powiązanie, ale także tutaj z polskiego punktu widzenia istotne jest też to, że na rynku energii obowiązywała zasada ceny krańcowej, czyli energia była wytwarzana ze stopniowo coraz to droższych źródeł energii. Czyli w pierwszej kolejności cena jest odnoszona do kosztu wytworzenia z najtańszego źródła, czyli w tym wypadku powiedzmy będzie to OZE, czyli energia wiatru, słońca albo wody. Dalej są włączane droższe jednostki z węgla na węgiel brunatny, węgiel kamienny, atom, a na końcu gaz, który jest najdroższy. I zasada ceny krańcowej powoduje to, że do tej pory cena energii była wyznaczana właśnie do tej najdroższej jednostki wytwarzającej energię, która zazwyczaj była jednostka zasilana gazem.
Ale z tego, co pan mówi, to wynika, że jakbyśmy tak trochę, nie ma jakieś 1 czy 2 procenciki obniżyli nasze zapotrzebowanie na energię, czyli aby każdy, nie wiem, nie włączył jednej żarówki albo jakoś tam zaoszczędził jakąś porcję energii, to ta cena na rynku, ona może spaść dużo bardziej, tak? Na przykład, nie wiem, o kilkanaście procent, no bo przestają być potrzebne te najdroższe źródła, czyli ceną krańcową, czyli tą dla wszystkich, jest cena tych tańszych źródeł energii.
Dobrze rozumiem? Powiedzmy, że węgla, prawda? A było nawet tak, że w środku lata większość energii była dostarczana przez odnawialne źródła energii, mimo to, że w Polsce tych odnawialnych źródeł energii mamy około 20%. Więc to można sobie wyobrazić, jaki tutaj mamy potencjał. I właśnie każdy procent ma tutaj znaczenie, bo fakt, tak jak pan wspomniał, te kilka procent może zdecydować o tym, że cena ta może być znacznie niższa. Więc zarówno działania takie na szczeblu unijnym, krajowym i zachęcanie konsumentów, jak i przedsiębiorców do takiego optymalizowania użycia energii i jej oszczędzania mają bardzo duże znaczenie i właśnie to jest bardzo istotne.
Pewnie nie jeden z naszych odbiorców będzie teraz sobie myślał, ale przecież ta cena dla mnie to i tak będzie zamrożona, o tym zamrożeniu jeszcze porozmawiamy, ale no to po co ja mam oszczędzać, tak? Ale pamiętajmy o tym, że to nie tylko my odbiorcy indywidualni tutaj jesteśmy na tym rynku, są też firmy mniejsze, większe, które kupują prąd często po cenach rynkowych i wliczają to w ceny tego wszystkiego, co produkują, więc nawet jeśli nie dla siebie obniżymy tę cenę rynkową, to ją obniżymy właściwie też dla siebie, tak, bo potem pójdziemy do sklepu i będziemy płacić albo więcej, albo mniej, bo ta energia wliczona w cenę wszystkiego będzie albo droższa, albo tańsza. Ale jeszcze o jedną rzecz chciałem pana zapytać, bo jak już mówimy o tym miksie energetycznym i o tym, że dobrze jest mieć jak najwięcej tej taniej energii, żeby nie musieć włączać tych najdroższych źródeł, co pana zdaniem zmienią elektrownie atomowe, których budowę zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach? Mają być dwie. Mają dać pewnie z 20% zaspokoić 20% naszych potrzeb energetycznych. No to co, to już za chwileczkę, za momencik będziemy mieli tanią energię?
To jest akurat element długofalowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej. Pamiętajmy, że transformacja energetyczna, w szczególności w wypadku Polski, musi trochę potrwać, bo tak samo jak się szykowaliśmy do zerwania z dostawami gazu z Rosji, te działania trwały od ponad dekady. Przypomnijmy sobie, budowa najpierw gazoportu w Świnoujściu, interkonektory ze Słowacją i Litwą, które w ostatnich latach zostały otwarte. Właściwie ze Słowacją to kilka miesięcy temu, podobnie jak Baltic Pipe, który ma zapewnić nam dostawy gazu z Norwegii za pośrednictwem Danii. te działania wymagają czasu. Podobnie inwestycje w atom, które mają nam stanowić alternatywę dla węgla kamiennego, który również i brunatnego, który będzie się również kończył i będziemy odchodzić z tego, bo też się zobowiązaliśmy do tego w polityce europejskiej, która planuje, że do 2050 roku Europa będzie zielonym kontynentem w zakresie.
Tak, i też powiedzmy, że ten nasz węgiel polski, on nie jest specjalnie tani, więc pewnie tak czy siak byśmy od niego odchodzili ze względu na to, że coraz trudniej, coraz drożej go wydobywać, nawet gdyby tej Unii Europejskiej tam nie było na naszych plecach. Kiedy będziemy mieli ten, czy on rzeczywiście będzie tańszy, ten prąd z elektrowni atomowej i kiedy zaczniemy go używać?
To też bardzo trudno powiedzieć w tym momencie, bo też przy podobnych projektach cena energii zakładana w momencie rozpoczynania inwestycji mogła znacząco odbierać od tej ceny energii, która będzie w przyszłości, bo jest bardzo dużo zmiennych. To zależy od wzrostu gospodarczego w poszczególnych latach, albo kryzysów, prawda, albo inflacji, albo innych zmiennych, które mają wpływ na koszt inwestycji, a później też ceny energii. Tutaj myślę, że trzeba mieć na względzie to, że ta inwestycja też kosztuje potężne pieniądze. I tutaj trzeba mieć na względzie nie tylko aspekt kosztowy, ale także aspekt związany z bezpieczeństwem energetycznym i niezależnością energetyczną. Czyli płacimy niejako nie tylko za stabilne, bezpieczne źródło energii, ale także za niezależność i przewidywalność. I też nie jest tak, że ceny energii są stałe, bo jak powiedzieliśmy, to też nieustannie one rosną. Tak samo jak rosną nasze wynagrodzenia, koszty życia, to wszystko idzie razem. Więc
i to, że będzie elektrownia atomowa, nie oznacza, że nagle nam rachunki spadną o połowę.
No raczej tak nie będzie, ale możemy być mile zaskoczeni. Nie wiadomo tak naprawdę, jak się sytuacja rozwinie, bo może w całej Europie wzrosnąć podaż też energii, bo jak wiemy, cała Europa dąży do niezależności energetycznej i zwiększania inwestycji, w szczególności offshore wind i fotowoltaikę. Więc może być tak, że może tak naprawdę zmniejszyć się ta cena energii, ale na razie to jest bardzo odległa perspektywa i bardzo ciężko spekulować na ten temat, ale też nie zakładałbym takich nadzwyczajnych spadków, jeżeli już coś takiego mogłoby być.
No to porozmawiajmy może, no tak, zwłaszcza, że tu mówimy o bardzo drogich inwestycjach, tak, te dwie elektrownie atomowe będą najostrożniej licząc kosztowały 200 miliardów złotych, pewnie te pieniądze będzie trzeba skądś pożyczyć, zapłacić za to odsetki. Słyszałem, któryś z ekspertów mówił, że tak naprawdę największym kosztem elektrowni atomowej jest jej finansowanie, to znaczy, że możemy mieć dużo tańszy albo dużo droższy prąd z takiej elektrowni atomowej w zależności od tego, czy pożyczymy pieniądz na jej zbudowanie taniej lub drożej i to też jest taki aspekt. Ale
to
może...
prawda. To prawda, to właśnie też zależy od oprocentowania, prawda? Jak wiemy, teraz inflacja wzrosła, więc stopy procentowe są wyższe, więc to finansowanie będzie droższe, ale to też tak nie jest, że to oprocentowanie się utrzyma na wysokim poziomie. To jest zmienność, to raz jest nieco drożej, raz nieco mniej.
Miejmy nadzieję, to, więc
że
to będzie
też
taniej.
Może być różnie.
Bo to, że jest dzisiaj bardzo drogo, to każdy czuje, kto ma jakikolwiek kredyt, a połowa Polaków ma kredyt. No a dobra, ale porozmawiajmy teraz o sprawach bliższych, przynajmniej o tym wszystkim, co nas może dotyczyć za kilka tygodni albo kilka miesięcy. Co pańskim zdaniem da odbiorcom w Polsce zamrożenie cen energii? Tak, no, krótkoterminowo to mniej więcej wiadomo, tak? No, zamrożenie cen ustawowe powoduje, że po prostu nie zapłacimy dzisiaj większych rachunków. Ale mnie bardziej interesuje taki aspekt bardziej długoterminowy, to znaczy jakie będą konsekwencje w dłuższym terminie tego zamrożenia, tego, że dzisiaj nie zapłacimy więcej za tę energię?
Jednoznacznie nikt nie powie, co będzie w przyszłości, prawda? To jest bardzo duża niewiadoma. Pewnym jest to, że te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przewidywalności w krótkim terminie, tak żeby nasi obywatele, prawda, nasi konsumenci mogli przetrwać ten najtrudniejszy okres. Te działania też mają na celu to, żeby można było zobaczyć, jak się sytuacja będzie rozwijała i wypracować rozwiązania na dłuższy termin. I myślę, że długoterminowo zarówno rynek, jak i konsumenci będą mieli zagwarantowane to, że przetrwamy ten kryzys, bo też nie jest to dobre dla rynku, jeżeli konsumenci nie będą mieli pieniędzy albo środków, żeby kupować tą energię, prawda? Bo to się odbije również na nich. Więc tutaj potrzebne są działania, które umożliwią właśnie takie oddziaływanie na rynek, które zapewną równowagę i znalezienie takiej równowagi może być bardzo trudne i też to dostrzegamy zarówno w działaniach krajowych poszczególnych rządów, jak i na szczeblu europejskim. Te negocjacje są bardzo ciężkie i naprawdę państwa bardzo mocno walczą o to, nie tylko żeby zapewnić przetrwanie konsumentom, ale także producentom energii i biznesowi, i przemysłowi.
No właśnie, bo jak pan mówi, wszystko idzie w parze. Jeśli mamy ten mechanizm ceny krańcowej, to oznacza, że jedna firma energetyczna, jeśli jest jakaś cena rynkowa ustalona na jakimś poziomie, powiedzmy, dość wysokim, no to ci wszyscy, którzy wytwarzają energię tanią, czyli na przykład ci, którzy mają OZE, no to oni mają gigantyczne zyski, tak? No bo i jakby cena dla wszystkich jest taka sama, oni wytwarzają najtaniej, tak? A z drugiej strony są też, te firmy,
bo
które
z jednej strony ma pan rację, ale z drugiej trzeba pamiętać, że o ile wytwarzanie energii z OZE jest w zasadzie, można powiedzieć, bezkosztowe, bo czerpiemy energię z wiatru albo słońca, o tyle koszt inwestycji początkowy jest bardzo wysoki, prawda? Bo ten koszt na początku powstaje, a później on jest spłacany z okresu, kiedy ta energia jest wytwarzana. I tak jak pan wspomniał, że to może się wydawać nieuczciwe i do pewnego stopnia Unia Europejska też to dostrzega na skutek sygnału z państw członkowskich i też właśnie są wprowadzone, mają być wprowadzone limity ceny energii na poziomie 180 euro i powyżej tych poziomów te zyski mają być przekazywane do budżetu państw członkowskich i właśnie z tych środków będzie można właśnie finansować te programy wsparcia dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Więc w zasadzie doszliśmy już do jednego z mechanizmów, który zapewnia finansowanie tych działań pomocowych, między innymi w zakresie tej ceny dla konsumentów, na przykład w Polsce, gdzie mamy ten limit 2000 kWh.
No tak, aczkolwiek też trzeba uważać pewnie, żeby nie przesadzić z tym mechanizmem, no bo to jest też tak, jak pan mówi, że inwestycje w OZE są dość drogie i jeśli nie będzie gwarancji, że one się zwrócą w jakimś przewidywalnym horyzoncie, to firmy prywatne nie będą chciały ich prowadzić, tak? A jeśli mamy sytuację, w której Unia Europejska wprowadza na przykład maksymalną cenę energii i to, no to z jednej strony czyni interes bardziej przewidywalnym, bo wiadomo, po ile się będzie tę energię sprzedawać, jak już się ją wytworzy, a z drugiej strony no to jednak ogranicza potencjał rentowności. Ja gdzieś widziałem takie dane, z których wynika, że koszt wybudowania czy stworzenia jednego megawata czy gigawata, jednego gigawata energii w przypadku elektrowni atomowej to jest 20 miliardów złotych, w przypadku elektrowni węglowej to jest jakieś 6-7 miliardów złotych, a w przypadku tych źródeł odnawialnych to jest też między 5 a 8, więc no to wbrew pozorom nie jest takie no bardzo tanie, biorąc pod uwagę gigantyczne koszty inwestycji na początku. Potem, tak jak pan powiedział, ta energia jest już za darmo prawie, że ale no trzeba spłacać mini ratki od kredytów, które zostały zaciągnięte, żeby to wszystko stworzyć.
Prawda, a też na każdym kroku te koszty mogą się zmieniać, bo w przypadku elektrowni węglowych mamy do czynienia z ceną uprawnień do emisji CO2. Tak jak te uprawnienia kilka lat temu kosztowały po kilka euro za tonę CO2, to teraz mieliśmy w sierpniu około prawie że 100 euro, więc to też diametralnie zmienia koszty i opłacalność takich inwestycji, a w zakresie elektrowni wiatrowych to też mamy taki wpływ, że jeżeli zwiększa się zapotrzebowanie na energię wiatrową, to też większe jest zainteresowanie i większe koszty zakupu takiej infrastruktury i realizacji inwestycji. Więc tutaj wszędzie mamy pewną nieprzewidywalność i bardzo ciężko spekulować, które rozwiązanie będzie najbardziej opłacalne i najbardziej przewidywalne pod względem inwestycyjnym.
No nie jest łatwo prowadzić biznes w branży energetycznej w dzisiejszych czasach. Natomiast z całą pewnością konsumenci i przede wszystkim przedsiębiorcy nie mają łatwo, bo oni też nie zawsze są objęci taryfami, czasem muszą się umawiać indywidualnie z firmami dostarczającymi prąd, po ile ten prąd będą kupować. O to też chciałem pana zapytać, bo ostatnio zostały zmienione zasady gry i już nie jest tak, że większość energii musi przechodzić przez taką giełdę specjalną, na której jest ustalana cena równowagi w najbliższym...
Towarowa giełda energii,
no, otóż to. Natomiast teraz firmy energetyczne mogą się dogadywać poza tą giełdą, no dużo łatwiej, bo wcześniej też mogły, ale nie było to takie łatwe, a teraz mogą dużo łatwiej się dogadywać ze swoimi kontrahentami, czyli odbiorcami energii poza tą giełdą. To jest pańskim zdaniem dobra zmiana, czy ryzykowna?
To też zależy od tego, jak firmy energetyczne będą korzystały z tej możliwości, bo w krótkim terminie i w średnim terminie może to być bardzo korzystne, gdyż umożliwi na optymalizację kosztu zakupu takiej energii i może to się przełożyć realnie na zmniejszenie takich zakupów. Ale ciężko powiedzieć, jak sytuacja będzie się rozwijała, bo Towarowa Giełda Energii też zapewniała pewną stabilność i ciężko powiedzieć, jak sytuacja teraz się będzie rozwijała, ale jestem przekonany, że jeżeli takie rozwiązanie zostało przyjęte, to było objęte szczegółowymi analizami i takie ryzyka na pewno były uwzględnione, więc na tą chwilę myślę, że trzeba zobaczyć, jak sytuacja będzie się rozwijała i myślę, że w ten sam sposób rząd będzie mógł adekwatnie reagować na rozwój sytuacji, bo te przepisy zostały wprowadzone, one mogą zostać równie dobrze zmienione. Tak samo jak Unia Europejska, wprowadzając różne rozwiązania, w szczególności w zakresie kształtowania ceny energii elektrycznej, zakłada, że po pewnym okresie będzie monitorować rozwój sytuacji i będzie wdrażała odpowiednie dalsze rozwiązania albo reformowała te przyjęte regulacje. Więc tutaj trzeba obserwować i na pewno będziemy mogli mieć informację o tym, czy dane rozwiązanie się sprawdza, czy też nie.
Okej, czyli krótko mówiąc, trzeba poczekać i zobaczyć, czy firmy energetyczne będą z tej furtki korzystały w taki sposób, który jest korzystny dla rynku, czy nie, tak? No bo może być tak, że jakby skoro już nas nie musi obowiązywać cena giełdowa, która bywa bardzo wysoka, no to możemy sprzedawać energię taniej, no ale może też być przeciwnie, może być tak, że firmy energetyczne będą wykorzystywały swoją no, dobrą pozycję negocjacyjną i wtedy pewnie te zasady będzie trzeba modyfikować. Ale zobaczymy, tak jak pan powiedział, to pewnie wszystko wyjdzie w praniu i za kilka miesięcy albo kilkanaście miesięcy będziemy mieli pierwsze efekty. Chciałbym, żebyśmy na końcu porozmawiali o tym, jak możemy zmniejszyć nasze rachunki za prąd, no bo tak, w przypadku większości naszych słuchaczy w przyszłym roku będzie tak, że do 2000 kWh zużytego prądu będziemy płacili tyle, ile w tym roku.
Zgadza się.
On w sumie ani nie jest niski, ani nie jest wysoki. Jak pisaliśmy na Subiektywnie o finansach teksty na ten temat, one miały bardzo dużo komentarzy i było zarówno bardzo dużo takich, którzy mówili, że to jest w zasadzie bardzo niski limit i nie ma najmniejszych szans, żeby się w nim zmieścić, no bo jeśli ktoś ma dużo urządzeń elektrycznych, to używa tego prądu nawet i dwa razy więcej, a ci, co tam mają pompę ciepła, to i pięć razy więcej. No ale z drugiej strony też się odezwały głosy, że to z punktu widzenia kogoś, kto oszczędza energię i kto się przygląda temu, ile tej energii zużywa, to nie ma problemu, żeby się z tym zmieścić, nawet będąc czteroosobową rodziną. Czy z pańskiego punktu widzenia te 2000 kWh tego limitu to jest dużo czy mało? To pierwsze pytanie. A drugie jest takie, jakby pan spróbował nam jako ekspert od energii, od zarządzania tą energią, nam też poradzić, czemu się przyjrzeć i w jaki sposób ewentualnie spróbować te rachunki za energię obniżyć.
Ja również myślę, że ten limit 2000 kWh dla zwykłego gospodarstwa domowego, bo pamiętajmy, że są trzy kategorie. Zwykłe gospodarstwo domowe 2000 kWh, gospodarstwo domowe z osobą z niepełnosprawnością 2600 i z kartą dużej rodziny 3000 kWh. Myślę, że te limity są dosyć zrównoważone. Nie są ani małe, ani duże, a nasze analizy wskazują, że zdecydowana większość konsumentów powinna zamknąć się w tych limitach i w tej sytuacji można uznać, że to zapewnia niejako takie stabilne i przewidywalne rachunki w przyszłym roku. Ale też oczywiście mamy do czynienia z takimi gospodarstwami, gdzie to zużycie energii może być zdecydowanie wyższe, ale to też miejmy na uwadze to, że to może dotyczy takich dużych domów, powiedzmy, albo dużych, albo mniejszych nawet domów, które nie są zoptymalizowane pod względem zużycia energii.
Czyli z jednej strony duże, a z drugiej strony bardzo też no, nieoptymalnie używające energię. Chociaż dla tych, którzy tam się ogrzewają prądem, chyba jest jakaś dodatkowa dopłata w wysokości 1000 zł, czy ma być, żeby to przynajmniej
Tak, tutaj też są
przygotowane
różne rozwiązania. Tak, tutaj są różne rozwiązania zależnie od źródeł energii, bo zarówno ci, co ogrzewają się węglem, będą mieli wsparcie, ci, co gazem też i ci, co prądem również. Oczywiście w tej sytuacji ogrzewanie prądem jest najbardziej kosztowne i to też trzeba mieć na względzie, że trudno było przewidzieć, prawda, jeżeli ktoś realizował inwestycje i opierał się na ogrzewaniu energią elektryczną, więc tutaj to też, te wsparcie też w tym zakresie pomaga.
No tak, ale nie ma co się łudzić, że ono w 100% nam zrefunduje wzrost kosztów ogrzewania prądem, tak?
Tak. No bo to po prostu tak się nie da. Tak, i tutaj przechodzimy do drugiego pana pytania w zakresie, co możemy zrobić, żeby zużyć tej energii mniej i oszczędzać, bo w szczególności w takim przypadku to ma duże znaczenie, a zawsze jest jakieś pole do manewru, bo po pierwsze możemy zacząć od wyboru taryfy, bo standardowo dla większości odbiorców taryfa G11 będzie optymalna, czyli stała cena energii przez całą dobę. Jednakże może być grupa odbiorców, dla których taryfa G12 lub G12W, gdzie cena energii w godzinach nocnych jest niższa, może się okazać zdecydowanie korzystniejsza. Na przykład przy ogrzewaniu domu energią elektryczną, jeżeli ustawimy to ogrzewanie na godziny nocne również, to może być korzystniejsze, aczkolwiek zaleca się nawet na godziny nocne, żeby zmniejszyć tę temperaturę, bo wtedy komfort użytkowania jest wyższy.
Ale znam ludzi, którzy przeszli na taryfę G12W, tak?
Dobrze, 12W, to jest nocna, tak, weekendowa.
O właśnie, tam gdzie ten weekend też ten prąd jest tańszy. I oni są w stanie przerzucić dużą część zużycia, no bo w ciągu tygodnia pracują, tak, nie ma ich w domu, więc tego prądu nie używają, ale są w stanie przerzucić dużą część energii na weekend i ta energia bywa w niektórych firmach energetycznych rzeczywiście dużo tańsza.
Tak, to jest właśnie istotne. Tak jak pan wspomniał, to zależy wszystko od stylu życia i tego, gdzie jest nasz szczyt zapotrzebowania na energię, prawda? Jeżeli mamy rodzinę, gdzie domownicy przez większość czasu w ciągu tygodnia spędzają poza domem ze względów zawodowych czy i innych, to taka taryfa weekendowa może być bardzo korzystna. A innym rozwiązaniem też tutaj, które może wspomóc nas w zmniejszeniu zużycia energii i zmniejszeniu rachunków, jest też dobór odpowiednich urządzeń, też nie tylko pod względem klasy energetycznej, ale też rozmiaru urządzenia, czyli dobieramy odpowiednią zmywarkę do potrzeb naszej rodziny. Rozmiar telewizora też ma tutaj znaczenie, bo większy telewizor więcej zużywa, mniejszy mniej, więc nie zawsze 85 cali będzie zdecydowanie lepszy niż 75, powiedzmy. Tak samo możemy dobierać rozmiar lodówki i innych sprzętów. Zarówno pod względem klasy energetycznej tutaj też mamy dodatkowe oszczędności.
No tak.
Tutaj dalej jeszcze mówiąc, to możemy powiedzieć o tym, że również urządzenia w stanie czuwania albo niewykorzystywane w danym czasie możemy też odłączać z gniazdka, co też dodatkowo zmniejszy to zużycie, a inną kwestią jest też to racjonalne i mądre korzystanie z energii, czyli nie korzystam, wyłączam, prawda? Nie zostawiamy domu całego rozświetlonego jak latarnia, jeżeli siedzimy w jednym pomieszczeniu, bo to mija się z celem, a dodatkowo kosztuje nas. Pamiętajmy, że włączając światło zawieramy umowę, kupujemy prąd. To tak jakbyśmy szli do sklepu, kupowali sobie batonika. I to jest, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to oczywiście zapłacimy za to, ale jeżeli zależy nam na tym, żeby oszczędzić te pieniądze i rozsądnie korzystać z energii, to wyłączajmy to światło.
No tak, urządzenia w naszych domach są coraz bardziej energooszczędne, ale mimo wszystko takie nawyki, które mamy, no niektóre z nich są bardzo kosztowne, tak? No, znam ludzi, którzy namiętnie pluskają się w wannie codziennie i ogrzewanie tej wody oczywiście też dużo kosztuje.
Rozpusta.
Tak. No, zmywarki są dość energooszczędne już dzisiaj, ale też włączenie zmywarki 3 razy dziennie może nie jest najlepszym pomysłem. No, dla mnie dość dużym zdziwieniem było, jak zacząłem przeglądać, co u mnie zużywa najwięcej prądu, To się zdziwiłem dość mocno, że jednym z takich bardziej energożernych urządzeń jest zwykły czajnik. Niepozornie wygląda, ale pobiera dużo energii, tak, bo to są takie, dużo tych watów idzie.
Tak, i tutaj można też właśnie na tym czajniku oszczędzić, jeżeli będziemy gotować po prostu mniej wody, czyli tyle, co potrzebujemy, bo wiadomo, zagrzanie całego czajnika zarówno wymaga więcej czasu, ale w tym czasie więcej energii pobiera ten czajnik, a to zazwyczaj mamy 1500 watów, czyli 1,5 kW i ta energia idzie i ona się sumuje w ciągu miesiąca, prawda? To też może mieć duży wpływ na rachunki. Właśnie. Tutaj dużo powiedzieliśmy o sposobach oszczędzania energii, a jeszcze więcej ich mamy zebranych na naszej stronie internetowej Licz się energia, gdzie właśnie nasi eksperci zebrali właśnie wszystkie te najlepsze praktyki i sposoby na oszczędzanie energii. Pana też zachęcam do odwiedzenia tej strony, bo też można dużo dowiedzieć się, prawda, ciekawostek związanych właśnie z tą zasobożernością i zużyciem energii.
O, to proszę jeszcze raz powtórzyć adres tej strony. Liczy się...
Liczy się energia.pl.
www.liczysieenergia.pl i tam sobie wchodzimy, sprawdzamy wszystkie sposoby i odhaczamy, które już stosujemy, których jeszcze nie stosujemy. Nie wiem, a sprawdzaliście, ile prądu tak statystycznie można zaoszczędzić, stosując wszystkie te zasady, bo ja kiedyś liczyłem, ile u mnie wynosi taka elastyczność energetyczna, to znaczy, gdybym się zaczął, no niekoniecznie przymarzać i przestać oglądać telewizję i przestać sobie gotować herbatę, ale gdyby tak po prostu bardziej rozsądnie i bardziej świadomie używać energii, to mi wyszło, że takie 15-20% jestem w stanie zaoszczędzić.
I właśnie przeciętne właśnie oszczędności właśnie na takim poziomie 15-20% właśnie możemy uzyskać. Oczywiście to też jest różnie, bo jeżeli ktoś ma zdecydowanie inne nawyki niż pan, to może mieć znacznie większe zużycie i wtedy oszczędność może być znacznie większa. Jednakże jeżeli ktoś już teraz stosuje bardzo dużo z tych sposobów, to te oszczędności będą nieco mniejsze. Ale zawsze mamy tutaj trochę możliwości pola manewru i naprawdę warto spojrzeć sobie na te sposoby i zawsze coś ciekawego znajdziemy. Ponadto oprócz tych sposobów na oszczędzanie energii, możemy zapoznać się z informacjami o rynku energii, o mechanizmach kształtowania cen energii i o sytuacji, która wpływa na cenę energii. Więc ta strona jest bardzo obszerna pod względem informacji i wiedzy, jaką można uzyskać.
Można się dużo dowiedzieć, a warto teraz wiedzieć o energii i o branży energetycznej sporo, bo to jest dzisiaj energia generalnie, ciepło, energia. Tak. To jest jeden
energia
z głównych składników.
Energia jest na topie.
Tak, jest głównych, nie tyle pól naszych zainteresowań, co też składników naszych domowych budżetów, bo to zawsze się na te koszty utrzymania domu wydawało 30-40% domowego budżetu, ale przeważnie te rachunki za prąd, to one były stosunkowo małym. Tam bardziej zwracaliśmy uwagę na czynsz, ludzie się oburzali, że koszt wywozu śmieci bardzo mocno rośnie. Ta energia nigdy nie była na topie w takim sensie, że to był taki bardzo zauważalny i bolesny składnik. Teraz to się pewnie trochę zmieni. No jak jesteśmy przy rachunkach, to jeszcze mam do pana już ostatnie pytanie. Rachunki za energię proste nie są do oglądania. Tam jest bardzo dużo składników i tak naprawdę dość często mnie ludzie pytają w mailach, skąd mają wiedzieć, ile tak naprawdę, bo oszczędzać, jakby no te wszystkie sposoby na oszczędzanie są, można się ich nauczyć i można je stosować, ale potem dość trudno sprawdzić, jakie są efekty, no bo nie wszyscy mamy w domach, a właściwie większość z nas nie ma w domach inteligentnych liczników, czyli nie jesteśmy w stanie tak dzisiaj oszczędzam prąd, a jutro sprawdzam na liczniku, ile zaoszczędziłem, to raczej widać dopiero w rachunkach. No, te rachunki często są oparte też na prognozach, więc tam te oszczędności nasze wychodzą z dodatkowym opóźnieniem. Jak ktoś oszczędza, to pewnie niech pójdzie do swojej firmy energetycznej i niech poprosi o to, żeby miał te rachunki na realnym zużyciu, bo wtedy szybciej zobaczy ewentualne oszczędności.
Tak, ale można tak.
Ale do czego zmierzam? Chciałbym pana zapytać, jak tak naprawdę czytać rachunki za prąd, to znaczy o ile jesteśmy w stanie na tym zużyciu tego rachunku zaoszczędzić, bo tam jest mnóstwo pozycji, niektóre są uzależnione od użycia, niektóre nie. Jak to ogarnąć?
Zdecydowana większość pozycji jest zmienna. One są związane właśnie z naszym zużyciem energii, czyli im więcej energii zużywamy, tym więcej mamy do zapłacenia. Mniejsza część tych pozycji jest opłatami stałymi. Może to być przykładowo opłata handlowa, czyli związana z kosztem obsługi naszej umowy, prawda? Innymi kosztami stałymi będą na przykład opłata sieciowa, która jest związana z dostępem do sieci energetycznej i utrzymaniem urządzeń przesyłowych i licznika. Mamy też opłatę przejściową, która jest pewną rekompensatą dla elektrowni za wcześniejsze rozwiązania kontraktów terminowych. Mamy też opłatę mocową, która jest kluczowa, bo tutaj ona służy bezpieczeństwu energetycznemu. Mamy też opłatę abonamentową, która jest związana też z kosztami obsługi umowy. Jednakże te opłaty stałe, one stanowią mniejszą część rachunku i one są w zasadzie niezależne od nas. Powinniśmy się zawsze skupiać na tej części kosztów zmiennych, czyli związanych z naszym zużyciem. Wdrażanie tych sposobów na oszczędzanie energii i rozsądne i racjonalne jej wykorzystywanie przekłada się właśnie na mniejsze zużycie i mniejsze rachunki. A te zmniejszające się rachunki, tak jak pan wspomniał, będziemy dopiero zauważać z pewnym opóźnieniem, zakładając taki standardowy model na zasadzie rozliczania, na zasadzie prognozy. Niemniej jednak właśnie jeżeli w pewnym okresie zaczniemy wdrażać te rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, to w kolejnych prognozach powinniśmy już zauważyć w kolejnych okresach rozliczeniowych, że te kwoty prognozowane będą się zmniejszały i to odpowiednio właśnie do naszych działań, więc powinniśmy spojrzeć na rachunek bieżący, jakie mamy zużycie energii, w kilowatogodzinach spojrzeć, prawda? Zaczynamy wdrażać te rozwiązania oszczędnościowe i na kolejnej prognozie zobaczymy, ile tych kilowatów zużyliśmy i możemy porównać ilość zużytych kilowatów z poprzedniego okresu z obecną prognozą. Jeżeli zauważymy spadek, to możemy być pewni, że już nasze działania zaczęły działać. Jeżeli nie, to trzeba się zastanowić, co wpłynęło, że jednak nie udało nam się oszczędzić tej energii, ewentualnie po prostu poczekać jeszcze do kolejnego rozliczenia, bo może nasze działania jeszcze nie nabrały takiego rozpędu, że nie wytrwaliśmy po prostu w wdrażaniu tych rozwiązań, bo wiadomo, tutaj pewna systematyka jest potrzebna i stałość w działaniu, bo to wiadomo, każda czynność się sumuje w pewnym okresie czasu i czasem też potrzebujemy więcej tego czasu, żeby osiągnąć określony rezultat. W każdym razie śledzenie prognoz tutaj pozwoli nam na doszukanie się właśnie rezultatów naszych działań.
Tak, no to też warto pamiętać, że to oszczędzanie prądu jest takie, kurczę, niespektakularne, tak, no bo wyłączenie, zgaszenie zbędnej żarówki czy niezagotowanie raz wody w czajniku,
właśnie.
To nie jest coś, od czego staniemy się milionerami, ale jeśli to się wszystko powtarza w skali roku kilkaset razy albo kilka tysięcy razy, to już da zauważalny efekt. Moją taką rekomendacją jest, żeby ci z Państwa, którzy nie korzystają z tych elektronicznych faktur, nie logują się do swojej firmy energetycznej, żeby sprawdzić, jakie mają rachunki, tylko dostają je w papierze, żebyście ich nie wyrzucali, bo te właśnie porównanie, to co Pan powiedział, tych faktur rozliczeniowych raz na kwartał albo raz na pół roku przychodzą, to jest źródło wiedzy dla nas, a dość dużo ludzi wiem, że po prostu płaci i wyrzuca, bo uważa, że to już niepotrzebne.
A tak. Myślę, że dobrym sposobem jest po prostu przypisywanie pewnych wartości do tabelki w Excelu, jeżeli korzystamy z laptopa, albo do notatnika, prawda? Zapisujemy dany okres i zapisujemy, jakie mieliśmy zużycie w tym okresie, porównujemy z kolejną fakturą i wraz z upływem czasu będziemy dostrzegali pewną ciągłość, prawda? Jak to nasze zużycie się kształtuje. Bo też pamiętajmy, że to zużycie może być większe, nawet jeżeli wdrożyliśmy pewne rozwiązania, a to z tego powodu, że na przykład zbliżamy się do zimy, kiedy więcej tego prądu zużywamy, żeby oświetlić mieszkanie, bo dzień jest krótszy. Więc pamiętajmy też, że tutaj mogą być pewne działania, które mogą nas trochę zmylić i trzeba też je uwzględniać.
Sezonowość jeszcze do tego dochodzi. Tak, no dokładnie. Rzeczywiście właściwie tak naprawdę w pełni porównywalnym okresem jest jeden rok, tak? Czyli wszystkie pory roku przechodzimy i za rok pewnie mamy taki w pełni obiektywny obraz naszego domowego rachunku. No jedno jest pewne, oszczędzać trzeba zarówno dlatego, żeby się zmieścić w tych 2000 kWh w skali roku, czy 2600 albo 3000, tak jak pan powiedział, i dzięki temu no, nie zapłacić wyższych rachunków, ale też po drugie, żeby ogólnie to zapotrzebowanie na energię było niższe, bo to ma gigantyczny wpływ, nieproporcjonalnie wysoki wpływ na ceny energii na wolnym rynku, czyli na to, a one do nas potem wracają w cenach różnych rzeczy w sklepach.
To prawda.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był pan Włodzimierz Cupryszak, ekspert do spraw regulacji w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej. Jeśli państwo macie do pana Włodzimierza jakieś pytania, to bardzo proszę kierujcie je na adres kontakt@subiektywnieofinansach.pl. Będziemy panu Włodzimierzowi przekazywać, odpowiadać wam na te pytania drogą e-mailową, ewentualnie jak będzie ich dużo, to może zrobimy jakąś dogrywkę. A dzisiaj i nie zapomnijcie koniecznie wejść na stronę www.liczysieenergia.pl sprawdzić, coś zrobić, żeby używać mniej prądu. Panie Włodzimierzu, jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj.
Dziękuję.
I kończymy tym samym dzisiejsze wydanie podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Pa, pa.
Do usłyszenia.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.